Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej strefie historii porozmawiamy o żywieniu w przeszłości. O żywieniu nie do końca z tak dalekiej przeszłości, bo cofniemy się do PRL-u.
Pire ze smalcem.
Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
Dobrze, niech będą.
Proszę panią do mnie, pani podejdzie.
Zaraz!
Niech pani wróci.
W studiu jest już mój gość, pani doktor Monika Milewska, autorka książki Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
My umówiliśmy się, że porozmawiamy dzisiaj o kuchni, ale z takiego trochę innego punktu widzenia, dlatego że porozmawiamy o erzacach, o zastępnikach. Ale nim przejdziemy do tego tematu właściwego, to taka myśl przyszła mi do głowy, że kuchnia właśnie w Polsce Ludowej, wyżywienie rodziny, to była rzecz, która dzisiaj wydaje się trochę dziwna, ale to była rzecz wyłącznie damska. To kobieta, gospodyni, pani domu musiała myśleć o tym, żeby tę rodzinę wyżywić, zdobyć jakoś te produkty i coś z nich zrobić, a tych produktów wiele nie było, prawda? Tak to wyglądało, nie mylę się?
Tak było, przynajmniej tak było oficjalnie, bo oczywiście w każdej rodzinie ten model mógł być z lekka modyfikowany, ale takie były zalecenia książek kucharskich, które wtedy miały charakter bardziej poradnikowy, bardziej oświatowy może niż taki stricte kucharski. I w tym modelu propagowanym mężczyzna miał być co najwyżej taką siłą roboczą, takim konglomeratem mięśni, dzięki któremu produkty zaplanowane, a może nawet zakupione, może nawet wystane w kolejce przez jego żonę, zostaną przetransportowane do domu. To był ktoś, kto miał ewentualnie narąbać drewna do starych typów kuchni, ktoś, kto miał przynieść węgiel, ktoś, kto miał rozbić kawałek mięsa. Więc ktoś, kto dysponuje siłą mięśniową, natomiast mózgiem kuchni była kobieta.
Książki kucharskie przeznaczone były dla kobiet i one są też w takim tonie, że tam dobra gospodyni to, dobra gospodyni tamto. To jeszcze chyba taka pozostałość okresu międzywojennego, prawda?
Tak, też. I myślę, że też takiej literatury dla kucharek XIX-wiecznej. Książek, które później nawet w PRL-u zyskały status kultowych, jak książka 365 obiadów Lucyny Ćwierciakiewiczowej. To była literatura adresowana do kobiet i czytana głównie przez kobiety. Chyba tak, chociaż i w PRL-u zdarzały się rodzynki. Trudno było o te prawdziwe rodzynki, natomiast zdarzali się mężczyźni, którzy byli autorami książek kucharskich i poradników i mieli rzeczywiście fantastyczną wiedzę na temat i kuchni polskiej i bardzo często kuchni zagranicznej, jak kuchnia węgierska na przykład.
Wspomniała pani o braku rodzynek i my o tych brakach właśnie rozmawiać będziemy. Erzac, od tego należałoby zacząć, no bo kuchnia PRL-u to kuchnia erzacu.
Mhm. Erzac to słowo niemieckie.
Niemieckie,
i to
no
nam chyba podaje właściwy trop, skąd w PRL-u zagościły erzace, już spolszczone, już pisane przez literkę C. One wzięły się z czasów okupacji. Niemcy, nazistowskie Niemcy, wywodzą się z wielkiego kryzysu. Właśnie na fali wielkiego kryzysu doszła do władzy ekipa Hitlera i aby rozwiązać ten kryzys, trzeba było wytoczyć taką wielką narodową wojnę, walkę o żywność. W to było zaangażowane całe społeczeństwo. Chodziło o zbiory, o podnoszenie poziomu rolnictwa, o walkę ze stonką, która podżerała Niemcy już w latach 30., ale chodziło też właśnie o takie różne wyrzeczenia. Jednym z wyrzeczeń był Eintopf, czyli taki zdarzający się przynajmniej raz w miesiącu, w niedzielę, obiad jednogarnkowy, który pozwalał zaoszczędzić domowy budżet, a ten domowy budżet nie szedł na przyjemności, tylko na wspomaganie różnych ogólnonarodowych akcji. No, ale coś jeszcze trzeba było poświęcić. Trzeba było poświęcić towary luksusowe, zwłaszcza podczas wojny, kiedy rzeczywiście te sieci zaopatrzenia się zerwały, brakowało używek, brakowało kawy, herbaty i trzeba było dać ludziom coś w zamian. No to były właśnie erzace. To były właśnie substytuty, surogaty różnych znanych produktów, potraw.
Kawa z żołędzi na przykład.
Kawa z żołędzi, słynna kawa z żołędzi. Ja kiedyś w Białowieży wiele lat temu chciałam zrobić mojemu tacie prezent. I kupiłam kawę z żołędzi jako taki rarytas. Wydawało mi się to czymś bardzo ekskluzywnym, dziwnym, ciekawym. Przywiozłam i zobaczyłam ogromne rozczarowanie w oczach taty, który pamięta tę kawę z czasów swojego wczesnego dzieciństwa, które spędzał właśnie pod okupacyjnym niemieckim butem. To się piło, ale nie dlatego, że to było ekskluzywne, ciekawe. Jakieś, powiedzielibyśmy dzisiaj trochę crazy.
Trochę bio, trochę eko,
tak,
takie,
tak,
prawda?
Tak, tylko to był przymus. Po prostu nic innego na rynku nie było. I ta kawa z żołędzi potem też w PRL-u się zdarzała. Zdarzały się różne kawy przygotowywane domowymi sposobami, prażone czy z różnych zbóż na przykład przygotowywane, ale już w domu, po prostu jako samoróbki. I takie przepisy znajdziemy jeszcze w latach 50. w prasie kobiecej, jakby nie było. W Przyjaciółce na przykład roi się od tego typu przepisów, jak zrobić coś z niczego.
Macie dzieci. Co się tak krzywisz? To najlepsza kawa na całej Pradze. Turek zawiera domieszkę kawy naturalnej, jęczmień, palony, ekstrakty smakowe i tak dalej.
A herbatę, wiadomo, z czego można było zrobić? Czy po prostu parzyło się?
Herbatę robiło się ze skórek, z jakichś suszonych owoców. Czyli zalecano na przykład, żeby nie wyrzucać obierzyn z jabłek, bo one doskonale nadają się później na taką owocową herbatkę. Ale też myślę, że to, co było dostępne na rynku, to też był tak naprawdę erzac herbaty, zwłaszcza te tańsze gatunki, a te tańsze były oczywiście łatwiej dostępne i częściej pite. Nazywano na przykład herbatę gruzińską nie bez powodu łupieżem Breżniewa, czyli to świadczy jednak o jej jakości. A dlaczego była tak słabej jakości? Bo bardzo często to nie była prawdziwa herbata, to nie były te cenne listki, zwłaszcza te górne listki, nie ani te dolne. To były praktycznie trociny, które gdzieś tam pozostały jako takie odpady po transporcie herbaty. One były potem zgarniane wielkimi szuflami z pokładów statków i to naprawdę nie było nic dobrego. Stąd też pamiętam, że picie herbaty w tamtej epoce, a zwłaszcza herbaty bez cytryny, bo cytryna była często niedostępna, to była jednak droga przez mękę.
Bardzo przepraszam, gdzie pani dostała tę herbatę?
A nie, to córka przysłała mi z Łomży.
Aha.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziął? Jestem bez...
Cukier i słodycze to rzecz prawie niedostępna. Ale w domu pieczono jednak ciasta. Jakoś te słodycze się zdobywało. A, wyroby czekoladopodobne, prawda? Jak to z tymi słodyczami i z tym cukrem było?
Jeszcze może wróćmy do tych czasów okupacyjnych, bo wtedy też brakowało cukru i używało się słodzików. To, co później miało być takim wynalazkiem dietetycznym, wtedy stosowano po prostu z powodu biedy, z powodu niedostatku na rynku cukru. I takim słodzikiem była sacharyna, wtedy bardzo popularna. Ale oczywiście niesmaczna, bo miała metalowy posmak. Trzeba było zadbać o to, żeby zlikwidować ten metalowy posmak. Za to była 300 do 500 razy słodsza od cukru.
Czyli ekonomiczniejsza.
Bardzo ekonomiczna. Później zdobywało się cukier. Ja nawet trafiłam na takie materiały, w których nadzwyczajna komisja, która ścigała spekulantów w latach 50., natrafiała na ślad gospodyni domowej, która na przykład miała 30 kg cukru.
Spekulantka.
Tak, miała czwórkę dzieci i 30 kg cukru i to jeszcze było w sezonie letnim. Więc ona oczywiście tłumaczyła się, że ten cukier jest potrzebny jej na przetwory. Ale komisja była tutaj nieubłagana. Kobieta trafiła do obozu pracy na 3 miesiące. Potem takie listy błagalne czytałam dzieci, które tłumaczyły swoją matkę i tłumaczyły, że same są przodownikami nauki, a rodzice przodownikami pracy. Więc jak to jest możliwe w ogóle, że oni są naprawdę niewinni? No ale to było wielkie przestępstwo. Ta spekulacja, przynajmniej w tamtych czasach stalinowskich, kończyła się źle. Ale ja też pamiętam z dzieciństwa, z telewizji polskiej, wersalki otwierane przez dzielną milicję obywatelską, a w tej wersalce na przykład 100 kg cukru. To jest dopiero zgroza.
No i dlatego cukru nie było, prawda? Bo spekulanci. A tak naprawdę jak ludzie sobie radzili? Zdobywali w jakiś sposób ten cukier, prawda?
Tak, no zamieniało się oczywiście. To znowu zamienniki. Tym razem na przykład zamieniało się kartki na alkohol albo kartki na papierosy, jeżeli ktoś nie palił, na kartki na cukier. No więc to wszystko jakoś kwitło. Poza tym też istniała pomoc sąsiedzka. Coś, co teraz nam się troszkę nie mieści w głowie, szło się po prostu do sąsiada i prosiło o szklankę cukru, jeżeli zabrakło.
Dzisiaj idziemy do sklepu, prawda? Tak, chcę zrobić ciasto, za 10 minut wrócę, idę do sklepu po cukier, a dawniej szło się do sąsiada.
Tak, a chociaż teraz też wybuchają co jakiś czas, tak okresowo zauważyłam, wybuchają paniki cukrowe i może nie boimy się, że cukru zupełnie zabraknie, ale że będzie po 10 zł, po 20 zł, nie wiadomo, jakieś kosmiczne, tutaj nam się nasuwają wizje. Nawet rozpisuje się o tym prasa, nawet proszona jestem czasami o konsultację w tej sprawie, bo wybuchła kolejna panika cukrowa. Spokojnie staram się wytłumaczyć, że Polak potrafi, Polak sobie nawet bez cukru poradzi. No i radzono sobie, bo w czasach PRL-u ciasta były często niedosłodzone. Ja pamiętam na przykład ciasta mojej babci, za którymi nie przepadałam, no bo miały rzeczywiście jakieś szczątkowe ilości tego cukru.
Czym zastąpić cukier? Jeżeli nie mamy sacharyny, nie mamy cukru w domu, no to jakoś sobie gospodynie domowe radziły, nie wiem, może miód zdobywały?
No miód był sztuczny wtedy ogólnodostępny. To nie jest chyba jednak najlepsze rozwiązanie. Dodawano właśnie oszczędnie cukru. Tutaj no, nie było tych wszystkich zamienników, które mamy teraz, tych erytrytoli, czy maltitoli, sorbitoli i innych rzeczy, które niekoniecznie wszystkim służą. Po prostu używano tego cukru mniej.
Oszczędzano. A jak z tymi słodyczami było? Czekolady i wyroby czekoladopodobne. Czekolada, synonim luksusu. Masz tu dziecko czekoladę i to coś cudownego.
Tak, tak. No w moich czasach ta czekolada była czekoladą kartkową, czyli była rzeczywiście takim absolutnym luksusem. Oczywiście były też czasy lepsze, kiedy przynajmniej w muzeach i w annałach polskiego designu zachowało się mnóstwo różnych fantastycznych opakowań czekolad produkowanych na przykład przez dzisiejszego Wedla, czyli dawniejsze zakłady 22 lipca, czyli dawniejsze
czyli
zakłady Wedla. Tak? No i można przypuszczać, że to były rzeczywiście dobrej klasy wyroby, bo część z nich szła na eksport. Natomiast ja trafiłam fatalnie w tym PRL-u, trafiłam na kryzys lat 80. No i wtedy ta czekolada była prawie nie do zdobycia. Raz w miesiącu jakaś maleńka tabliczka wystana w niekończących się kolejkach przez rodziców. No ale były wyroby czekoladopodobne, już bezkartkowe, tylko ile one miały zawartości kakao? Poniżej 7%, o ile w ogóle coś miały. To były zwykle jakieś takie wytłoczyny z łusek, to co trafiało do tych wyrobów, z łusek kakaowych, więc to nawet nie leżało przy nasionach kakaowca. I pełno w tym było właśnie cukru, lecytyny. To był absolutny erzac. Smakowało zazwyczaj dość podle, chociaż pamiętam jeden wyrób czekoladopodobny, bo trudno to nazwać czekoladą, który był moim ukochanym wyrobem, który wolałam chyba nawet od czekolady, ale niestety do tej pory nie udało mi się natrafić na jego trop. Nie pamiętam jego nazwy. No i będę tak pewnie jeszcze przez lata na tym tropie.
Pamięta pani strukturę, smak tego wyrobu czekoladopodobnego?
Podejrzewam, że tam mogły być jakieś dodatki typu wiórki kokosowe, czy coś innego, jakaś taka miazga rozbita. Ale Polak też potrafi. Polak sam sobie też potrafił zrobić taki wyrób. Blok czekoladowy to było coś bardzo modnego, co podobno każda gospodyni umiała wykonać. Ja go nigdy nie jadłam, już nigdy nie zjem, bo on zawiera ogromne ilości mleka w proszku, którego mi nie wolno jeść, więc coś, co no co właśnie bardzo bym chciała poznać jako badaczka.
Blok czekoladowy pamiętam, bo robiła go moja babcia. I jak miałbym porównać ten smak do czegoś jadalnego, to jest taka kasza manna o smaku kakao.
Nie brzmi zachęcająco.
To nie brzmi zachęcająco i nawet sam próbowałem taki blok czekoladowy odtworzyć. O ile w dzieciństwie może on trochę, radośnie jestem dzieckiem końcówki PRL-u, może w dzieciństwie, na początku tych lat 90., kiedy jeszcze te czasy niedoboru mimo wszystko już się kończyło, ale jednak...
Znaczy wszystko było drogie.
Wszystko było drogie i jeszcze pamiętam ten smak, ale jak go próbowałem odtworzyć dzisiaj, to wtedy robił wrażenie. Może nam po prostu się gusta zmieniły przez to, że żyjemy w czasach wszystkiego. Już teraz mamy całe mnóstwo. Ale wracamy
Czyli niewiele straciło.
Niewiele pani straciła. Wracamy do naszych erzaców, bo rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed audycją. Sky na przykład, to już trochę nieżywnościowe takie. Skóra ekologiczna to jest dzisiaj.
Tak, myślę, że można całą tę kulturę PRL-u określić jako kulturę erzacu, bo Sky zastępował skórę. To nie znaczy, że on był tak jak dzisiaj lepszy, bo oszczędzał życie zwierząt. Nie, on był gorszy. Tak samo myślę, że gorsze było wszystko to, co zastępowało wełnę. Wełna to było coś. No, teraz pytanie, czy te... Przez chwilę święciły triumfy na pewno te nowoczesne tkaniny.
To były tworzywa sztuczne.
Tworzywa sztuczne, ale one też bardzo często właśnie były surogatami tworzyw naturalnych. Czyli była taka anilana, która miała nam zastąpić wełnę.
Chyba z anilany garnitury się szyły,
tak,
prawda?
Tak, tak. Bardzo wiele z tych rzeczy rzeczywiście zaginęło.
Natomiast dzisiaj żyjemy w czasach tworzyw sztucznych. Dzisiaj tworzywa naturalne... No zdarzają się, ale jak pójdziemy do sieciówek i zerkniemy na metki, to te udoskonalone tworzywa sztuczne jednak królują. Czyli coś się można powiedzieć udało, jeżeli chodzi o ten
Tak, ale to znaczy, bo tutaj oczywiście to nie jest zasługa nas, Polaków, tylko to jest ogólnoświatowy trend oczywiście. I pewnie te tworzywa sztuczne, które były modne w latach 60., które były takim krzykiem mody.
Nonairony,
tak. To też był trend ogólnoświatowy, który jakoś przyjmowaliśmy na naszym rynku i może dlatego tak się nim zachłystywaliśmy dużo bardziej niż Zachód, no bo to było coś, co z tamtego zamkniętego za żelazną kurtyną Zachodu do nas napływało.
Kolejny produkt taki sztandarowy, obok cukru, masło.
Masło, tak. Masło to jest osobna opowieść, bo oczywiście surogatem masła była margaryna. Margaryna, która była niesłychanie propagowana w tamtym czasie. Istniało tak jak tak naprawdę ta reklama PRL-owska, ona była taka raczkująca i prawie nie było tutaj. Trudno sobie w ogóle wyobrazić młodym ludziom taki świat, w którym więcej miejsca zajmowały hasła z zjazdów PZPR niż, no nawet trudno powiedzieć hasła reklamowe, hasła, które propagowały może bardziej jakieś produkty, które akurat wtedy wchodziły na rynek. Więc tego było, tej reklamy było naprawdę tyle, co kot napłakał, ale reklamy margaryny było mnóstwo.
Ta margaryna podobno była paskudna.
Ona była paskudna. Ona na pewno była niezdrowa.
Nie,
chociaż
to nie dzisiejsza
polecano,
margaryna.
Tak, bo teraz mamy ogromny wybór. Możemy się zorientować, co w tej margarynie piszczy. Natomiast wtedy nie było składów, czyli tak naprawdę... To my nie wiemy, co my jedliśmy w tym PRL. Mówimy, że PRL był zdrowy, że to jedzenie było naturalne, wspaniałe, ale możemy tak mówić, ponieważ nie znamy składu. Ja też jako badaczka nie znam tego składu. No bo oryginalne receptury w zakładach się nie zachowały, zakłady upadły, a na opakowaniach tego składu nie podawano. A poza tym było coś takiego jak opakowania zastępcze. Co też nas odsyła
erzacu
znowu
opakowań.
Do kultury erzacu. Tak, więc albo takie, które były zrobione z pieczątki, z jakiejś pieczątki, która na szarym papierze pakowym się pojawiała, albo, czy na takim szarym pudełku się pojawiała, albo były to opakowania, które miały służyć czemuś innemu, a były wykorzystane do zupełnie innych produktów, bo tego czegoś innego na rynku zabrakło.
Przy okazji produktów mlecznych i słodyczy w serialu 07 Zgłoś się w jednym odcinku jest taka historia lodziarza, który jest człowiekiem bardzo bogatym. Lody to też widać jakiś taki element luksusu PRL-owskiego. Ten człowiek się na tych lodach, gdzieś tutaj zresztą ten odcinek siedział na Pomorzu chyba, ten człowiek się też na tych lodach dorabiał. Rozumiem, że lody też były trudno dostępne. Dziś idziemy, kupujemy lody w pudełku, a wtedy... Taka możliwość była?
Były oczywiście lody, może bardziej w papierkach niż w pudełkach. Lody Bambino, lody Mewa, Kalipso, o, to jest też smak mojego dzieciństwa, lody Kalipso.
Zresztą lody Kalipso występowały w jednym kryminale. Mm-hmm. Tak, tam bohater Lesio próbował otruć swoją koleżankę z pracy lodami Kalipso, no właśnie.
Kultowymi lodami Kalipso. A więc w sklepie można było nabyć lody, ale i tak, jeżeli one były tymi lodami na patyku, albo lodami od Włocha, takie były słynne, no, chyba do tej pory w tym miejscu prosperuje ta włoska czy polska już teraz rodzina w Sopocie, no więc ustawiały się tam olbrzymie kolejki. No kolejka była po wszystko, więc no...
Po coś nie było kolejek? Można
no ten
było
ocet, ocet musztarda. To tak, to były te produkty, które nie były jakoś tak szczególnie wtedy deficytowe. I chyba nie było szczególnych kolejek po kryla.
A to sprzedawano? Kryl?
Tak, kryl to jest bohater mojej kolejnej książki, nad którą teraz pracuję. I kryl był łowiony przez polskie wyprawy badawcze jeszcze w połowie lat 70. Był wtedy ogłoszony wielką nadzieją na dobrobyt w Polsce, na białko, na pełne zaopatrzenie półek, na dalszy nasz wspaniały żywot pod światłymi rządami Edwarda Gierka. Bo to była no, częściowo też i jego inicjatywa. Kryl tutaj jest takim doskonałym przykładem erzacu. On się wywodzi jeszcze z takich bardziej pierwotnych, wcześniejszych pomysłów z samego początku lat 70. na pozyskiwanie białka z dorsza. Z dorsza albo też z innych rybek. Miano tworzyć preparaty białkowe. Preparaty białkowe, które dodawać miano do wszystkiego. I do kiełbasy, i do cukierków. Serio.
Czyli jednym słowem to jest to, co robią dzisiaj kulturyści, którzy białko wsypują sobie do koktajlu, bo tego białka potrzebują dużo.
Pewnie tak.
To białko jest w proszku. Wsypuje się do mleka, miesza się i
czyli
można
marzenia tak. Epoki wczesnego Gierka się ziściły. Ja też mam przekonanie, że my żyjemy również teraz w dużej mierze w tej kulturze erzacu. Niektórzy się przed tym bronią. Ale wróćmy do tamtych czasów. W Gdyni Chyloni powstała nawet fabryka takiego białka. I to wszystko miało tak zwany parasol partyjny, ponieważ pomysłodawca tej technologii pojechał do Edwarda Gierka, do Jaroszewicza i tam przedstawił im ten preparat białkowy i to w takiej postaci, która miała im ułatwić połknięcie haczyka, bo w postaci tradycyjnego rosołu. Rosołu ugotowanego częściowo na wołowinie, a częściowo właśnie na tym preparacie białkowym. Podobno Gierek się rozczulił, spojrzał na Jaroszewicza i mówi, wiesz, co mi to przypomina? Jaroszewicz mówi, no wiem. Obiadki u mamusi. A więc miał to być erzac takiej kultury tradycyjnej. Erzac tego, co podawano na niedzielne obiady w tradycyjnym polskim domu. No i to chwyciło, to znaczy chwyciło u góry i rzeczywiście ta fabryka powstała, ale po jakichś wielu, wielu wątpliwościach zmieniono linię produkcyjną i zaczęto produkować już nie z dorsza, już nie z ryb, ten preparat białkowy, ale z kryla. I tutaj te losy kryla są niesłychanie skomplikowane, nie czas, żeby je teraz opowiadać. Ostatecznie kryl pojawił się na polskim rynku w samej końcówce lat 80. W zasadzie pojawił się i zaraz zniknął, bo zaraz też zniknął komunizm. Zaraz zniknęła gospodarka niedoboru, której problemy miał kryl rozwiązywać, ale też zniknęła polska flota dalekomorska. Ona powoli się wykruszała w tych latach 90. I jeżeli nawet łowiono, bo rzeczywiście w latach 90. te wyroby były spore, to było 20% światowych połowów kryla. To te połowy nie szły już na polski rynek. Tak naprawdę mogliśmy spróbować tego skorupiaczka, tego antarktycznego skorupiaczka przez rok, może przez półtora. I nie ustawiały się kolejki, pomimo że był to rok 88, czyli już nie pamiętam, który kryzys żywnościowy, to Polacy z wielką nieufnością podeszli do tego erzacu krewetki. No i też erzacu w zasadzie wszystkiego, no bo jeżeli uczyni się z niego preparat białkowy, no to znowu można tworzyć z niego wszystko. Można tworzyć kiełbasę. Ta kiełbasa nigdy nie powstała, ale wszyscy wierzyli, że ją jedzą i wszyscy pamiętają kiełbasę z kryla. No ale można było też traktować właśnie tego skorupiaczka jako namiastkę krewetki i robić z niego koktajl krylowy. No ale jakoś ten pomysł nie chwycił.
Nie chwycił. Polska Ludowa skończyła się, pojawiły się lata 90. Napływ towarów. Skończył się czas niedoboru, pojawił się czas dobrobytu, ale dobrobytu bardzo drogiego na początku lat 90. To jest temat na zupełnie inną rozmowę. Dziś niestety o tym nie opowiemy, a to temat także ciekawy. Ja jeszcze na samo podsumowanie tego niedoboru dodam tylko słowa mojego dziadka, który mi opowiadał. Czym zastąpić mięso? Dorszem. Ale co jest gorsze od dorsza? Dwa dorsze. Czyli ten dorsz też nie był towarem zbyt luksusowym. Przeciwnie do tego, co sądzimy dzisiaj, bo ryby ani tanie, ani bardzo dostępne nie są. Ciekawe, jak nam się czasy zmieniły, prawda?
Nie tylko dorsz, który rzeczywiście miał wiele powiedzonek na swój temat. Niektóre są niecenzuralne, więc ich nie zacytujemy, co może być gorsze. Również te antarktyczne ryby, które dzisiaj kosztują w restauracjach nadmorskich fortunę, jak kergulena na przykład, były przez społeczeństwo traktowane z wielką pogardą.
Ta kuchnia, to żywienie PRL-u, to chyba nie będzie nadużycie, jeżeli powiem, że to jest wieczny brak przez dziesiątki lat. Mamy szczęście, że żyjemy w czasach takich, a nie innych i nie musimy mierzyć się z tym, z czym mierzyły się nasze babcie i nasze mamy jeszcze. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Gościem była pani doktor Monika Milewska, autorka książki Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia PRL-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej Strefie Historii. Strefa Historii.